I przeczytajmy kolejny fragment listu do Kolosan. Tydzień temu zaczęliśmy omawiać list do Kolosan, więc przeczytajmy pierwszych 12 wersetów. Tydzień temu omówiliśmy wersety do 8, a dzisiaj omówimy wersety od 9 do 12, ale najpierw przeczytajmy te wersety, żeby mieć pewien kontekst. Więc list do Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 12. Paweł, z woli Bożej, apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz, brat, do mieszkających w Kolosach świętych i wierzących braci w Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca. Zawsze w naszych modlitwach dziękujemy za was Bogu, Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Jezusie Chrystusie i miłości, którą żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei odłożonej wam w niebie, o której już słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która do was dotarła. Na całym świecie wydaje ona owoce i rośnie i podobnie jest u was od dnia, gdy usłyszeliście i poznaliście prawdę o łasce Boga. Tak nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego współsługi. Jest on względem was wiernym, usługującym Chrystusa. On też nam unaocznił waszą miłość w duchu. Dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się o was i prosić, abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, by postępować w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania Mu się, wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga, pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości. Z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. To jest Boże Słowo. Więc tydzień temu omówiliśmy pewne tło tego listu, czyli kim są, gdzie były Kolosy, kto założył zbór w Kolosach, jak długo ten zbór funkcjonował, kim był Epafras. Ale to, co jakby istotą tego, co w tych wersetach od pierwszego do ósmego było powiedziane, to taki znak rozpoznawczy chrześcijan. Apostoł Paweł mówi, no, usłyszał od Epafrasa, co się dzieje w Kolosach i mówi, to są nasi bracia i siostry w Chrystusie. Dlaczego? Ponieważ wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, kochają wszystkich świętych i żyją zgodnie z nadzieją, która jest odłożona dla nich w niebie. Więc widać, że jest tam wiara, nadzieja, miłość, to co jest istotne, najważniejsze w chrześcijaństwie. Więc apostoł Paweł, widząc to, widząc tę miłość w duchu, o której powiedział mu Epafras, no on wie, to są chrześcijanie, to są ludzie narodzeni na nowo, to są uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ widzi znaki rozpoznawcze tych uczniów, czy chrześcijan. I dlatego też no, wraz z zespołem swoim modlił się, czy zaczął dziękować Bogu za Kolosan. I teraz mamy kontynuację tej modlitwy, jaką Paweł wraz ze swoim zespołem zanosi za Kolosan. I mamy no, pierwszą rzecz, no to prośba. Jaką prośbę apostoł Paweł kieruje do Ojca, jeśli chodzi o Kolosan? Czy też, no więc omówmy krótko tę kwestię. Więc apostoł Paweł mówi nam, że odkąd usłyszeli o wierze Kolosan, to nie przestają się modlić o nich. Ale o co się modlą? O co proszą? Nie znają ich osobiście, wiedzą o nich tylko ze słyszenia. Epafras jest tym, który jest tym łącznikiem pomiędzy Pawłem a Kolosanami, ale to w zasadzie nie przeszkadza im w ogóle, czy Pawłowi, żeby się modlić o tych wierzących. Więc co można w takiej sytuacji można się modlić? No więc jest to napisane, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie jest to modlitwa jednorazowa. Że apostoł Paweł nie zawołał, Panie Boże, słyszę o tych Kolosanach, więc daj im to, to, to i to. Prawda? I teraz zapominamy o tym i możemy się skupić na czymś innym. Nie, on po prostu cały czas, tak, kiedy tylko, jak jest napisane, od dnia, dlatego i my od dnia, gdy o tym usłyszeliśmy, nie przestajemy się modlić o was i prosić. Więc to nie jest jednorazowa modlitwa, to jest coś, o co on prosi cały czas. Za każdym razem, kiedy się modlą o Kolosan, jest to ciągła prośba. To znaczy, że pragnieniem tych, którzy składają tę prośbę do Boga, jest widzieć w Kolosanach realizację tego, o co proszą. Tym samym ta modlitwa pokazuje nam, co jest w chrześcijańskim życiu istotne z perspektywy Chrystusa. Ponieważ apostoł Paweł w tej modlitwie wyraża nie swoją perspektywę, ale Pana Jezusa Chrystusa. Więc kiedy on woła o te różne rzeczy, to w zasadzie woła o to, czego pragnie Chrystus. Więc to, co w tej modlitwie jest wyrażone, jest pouczeniem dla nas, odnośnie tego, co powinno być dla nas ważne, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli narodziliśmy się na nowo. Więc bardzo pouczająca modlitwa. Więc możemy teraz przejść do tej prośby. Nasz tekst mówi, że apostoł Paweł wraz ze swoimi współpracownikami zanosi do Ojca w niebie prośbę. Jest napisane, jaką tę prośbę zanosi. Abyście zostali napełnieni poznaniem Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Co nam ta prośba pokazuje? No pokazuje nam, że to napełnienie poznaniem Jego woli ma tu zasadnicze znaczenie dla chrześcijan. Wierzący w Kolosach poznali już wolę Bożą. Oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. Oni kochają wszystkich świętych i żyją w nadziei tego, co zostało przygotowane dla nich w niebie. Więc otrzymali, można powiedzieć, to wszystko, co pozwoliło im rozpocząć chrześcijańskie życie. Wejść na tę drogę chrześcijaństwa, uczniostwa. Ale apostoł Paweł modli się o więcej tego poznania Bożej woli. Więcej duchowej mądrości i duchowego zrozumienia tej Bożej woli. Więc jak to rozumieć? No, możemy sobie wyobrazić, jak ktoś był na plaży, może sobie plaży wyobrazić. Na plaży się buduje zamki z piasku. Więc potrzeba tego piasku zgromadzić. Więc co się robi, żeby ten piasek mieć? No trzeba wykopać dół. I są dwie opcje, żeby mieć więcej piasku. Można kopać wszerz albo można kopać w głąb. Tak? Czyli można pogłębić swój dół. Wydaje się, że tutaj chodzi o tę drugą opcję. Przynajmniej ja bym obstawiał tę drugą opcję, czyli chodzi o pogłębianie zrozumienia Bożej woli. A co jest Bożą wolą, o której tutaj mowa? No jest nią Ewangelia. Boża wola jest objawiona w Ewangelii, w tej dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie. Tu jest objawione to wszystko, co jest Bożą wolą dla człowieka. I poszerzenie tego objawienia no, musiałoby powodować, że my coś do tego objawienia dodajemy od siebie. Pan Bóg mówi, żeby nie dodawać, żeby nie poszerzać. Aby też nie odejmować, tak? Więc raczej chodzi o to, żeby pogłębiać to zrozumienie Bożej woli. Żeby nie wychodzić poza Boże objawienie, poza Bożą wolę, ale raczej ją pogłębiać. Więc Paweł raczej się modli o pogłębienie. Trzeba iść w głąb, w duchową mądrość, w duchowe zrozumienie tego, co Bóg objawił przez Pana Jezusa Chrystusa. No ale jak ma się to dokonać? Jak mają zostać napełnieni tym poznaniem Bożej woli w mądrości i duchowym zrozumieniu? Bo Pan Jezus w Ewangelii Jana w rozdziałach 14, 15 i 16 no, wspomina o Duchu Świętym, o Jego roli, o Jego przyjściu. I Pan Jezus uczy, że tylko Duch Święty może dać takie zrozumienie, takie poznanie woli Bożej w duchowej mądrości i duchowym zrozumieniu. Ale co takiego daje Duch Święty? No te fragmenty z Ewangelii Jana pokazują nam, że Duch Święty nie działa w jakiś mistyczny sposób, działa, ale jakiś magiczny, nie wiadomo jaki sposób, że jakoś tam wszczepia jakąś wiedzę, tak, która pochodzi nie wiadomo skąd. Nie, Duch Święty tak nie działa. Duch Święty operuje na słowie Pana Jezusa Chrystusa. On jest posłany, żeby przypomnieć to wszystko, co Pan Jezus powiedział, żeby nauczać to, co Jezus powiedział. On bierze od Chrystusa i daje uczniom. Więc Duch Święty nie działa na jakimś zbiorze niewiadomych, tylko działa na Ewangelii, w obrębie Słowa Bożego. I takie napełnienie poznaniem woli Bożej jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Więc widzimy, że istotą tej prośby jest co? No wzrost, rozwój tych wierzących w Kolosach. A ten wzrost, ten rozwój jest związany bezpośrednio z Ewangelią, która objawia Bożą wolę. Napełnienie poznaniem Bożej woli w mądrości i duchowym zrozumieniu to po prostu zagłębienie się w tę Ewangelię, w to wszystko, czego nauczał Jezus, w to wszystko, co jest nauką apostolską. I to Duch Święty daje duchowe zrozumienie i mądrość, jeśli chodzi o Bożą wolę. Potrzebujemy Jego działania, żeby móc wgryźć się w Ewangelię, żeby zrozumieć Ewangelię w takim duchowym znaczeniu, jaki Bóg zamierzył. Więc to jest prośba zespołu apostoła Pawła, aby zostali napełnieni poznaniem Bożej woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Ale jaki jest cel? Po co on to prosi? Czego oczekuje? Do czego ma to prowadzić? No, w 10 wersecie jest nadany kierunek tej prośbie. To znaczy, że wyraża cel, jaki pragnie, żeby został osiągnięty przez ten wzrost, przez rozwój w Ewangelii. Jaki to cel? By postępować w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania Mu się. Więc ten werset wyraża główny cel dla napełnienia poznania Bożej woli. To nie jest po to, żeby napchać informacjami głowę. To nie jest po to, chociaż te informacje są potrzebne, od razu trzeba powiedzieć. Ale jest po to, żeby ci Kolosanie, czy wierzący w Kolosach, mogli postępować w sposób godny Pana dla całkowitego przypodobania Mu się. Więc to jest ten cel. Postępowanie, życie, które jest godne Pana, Pana Jezusa Chrystusa. A taki sposób życia wymaga postępowania we wszystkim tak, żeby się Jemu podobać. Więc mamy tu, można powiedzieć, przyczynę i skutek. Napełnienie poznaniem Bożej woli ma prowadzić do takiego życia, które podoba się Panu, jest godne Pana. Poznanie jest przyczyną, a życie godne Pana jest skutkiem. Jak sługa może zadowolić swojego Pana, swojego właściciela? Jak może mu się przypodobać? No musi najpierw poznać Jego wolę. Tak, musi wiedzieć, czego jego Pan oczekuje od niego, jakie są jego zadania. I gdy robi to, czego Pan od niego wymaga, i gdy robi to dobrze, kiedy robi to z serca, starannie, gorliwie, to wtedy działanie sługi podoba się Panu. Józef, syn Jakuba, został sprzedany przez swoich braci i trafił do niewoli, do Egiptu, do domu Potyfara. I tam pełnił służbę i pełnił ją dobrze. I dlatego spodobał się Potyfarowi i Potyfar go uczynił drugim w całym gospodarstwie domowym po sobie. Powierzył mu wszystko, prócz swojej żony. Tak? Więc ogromną odpowiedzialność otrzymał. Więc Józef, oczywiście on miał pewien dar od Boga, ale też Józef wykonywał swoją pracę właściwie gorliwie, dobrze i dlatego zyskał uznanie swojego Pana, przypodobał się swojemu Panu. I apostoł Paweł modli się, aby wierzący w Kolosach wzrastali w poznaniu Bożej woli i żeby to kształtowało ich życie, żeby to prowadziło do tego, że będą pragnęli żyć w sposób, który będzie podobał się Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc to jest ten cel, główny cel. I trzecia rzecz, o której jest tu mowa, to składowe tego celu. Co składa się na ten cel? Jak ten cel może być osiągnięty? Więc werset 10 i 11 są podane tak te składniki, czy składowe. Wydając owoc w każdym dobrym czynie i pogłębiając poznanie Boga, pokrzepieni wszelką mocą według potęgi Jego chwały, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości, z radością dziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych w świetle. Tutaj tego nie widać, co, bo to jest no, tłumaczenie, ale w języku greckim dosłowniej byłoby przetłumaczyć wydając owoc, będąc pokrzepionymi, pogłębiając poznanie Boga, dziękując Ojcu, więc mamy tutaj imię Słowy, tak? Więc poza tym w języku greckim to jest to jedno długie zdanie, które się zaczyna chyba w trzecim wersecie, a kończy w 23. Więc dla pewnego porządku, zrozumienia zostało to podzielone na zdania, ale no jest to pewna trudność, tak? Jak to podzielić, gdzie wstawić przecinek na przykład i na przykład w wersecie tutaj, w 12, tak? Widzimy, że dziwnie ten werset się zaczyna w środku zdania, no bo są w różnych tłumaczeniach, to z radością jest, czy ta kropka jest w różnym miejscu. Czasami tutaj, czasami jest tu, ale czasami jest tutaj. Czyli w wytrwałości, cierpliwości z radością. I następne zdanie zaczyna się, dziękujcie Ojcu, ale to są takie mało, znaczy może mało interesujące rzeczy dotyczące gramatyki. W każdym razie jest tu też jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć, że prawdopodobnie tu jest błąd, znaczy błąd, może źle, zbyt mocno powiedziane, zamiast nas powinno być was. W innych tłumaczeniach polskich jest was. Dlaczego? Ponieważ są kopie, w których no jest nas, ale bardziej prawdopodobne jest przez tych, którzy jakby badają, weryfikują te różne manuskrypty, że bardziej prawdopodobne jest, że jest tam was zamiast nas. Tam jest jedna literka różnicy w języku greckim. Więc można się pomylić, no. W każdym razie to nie jest, niewiele to zmienia. Więc gdzie jestem? Tutaj. Więc ten werset wyraża, zaraz to już było. Więc mamy cztery elementy składowe tego celu. Więc omówmy krótko każdy z tych elementów. Więc pierwszy to jest wydawanie owoców w każdym dobrym czynie. Więc można by pomyśleć, że oczekuje, że Kolosanie będą spełniać dobre uczynki. No przecież nie mówi o wydawaniu owoców w każdym dobrym uczynku czy dobrym czynie. I w pewnym sensie tak jest. Tyle, że trzeba te dobre uczynki właściwie zdefiniować, ponieważ są różne definicje tego, czym są dobre uczynki. Apostoł Paweł przez to, co napisał, pomaga nam to właściwie rozumieć. Dobre uczynki w rozumieniu Pawła to nie takie uczynki, które pomagają nam zapracować, zasłużyć w jakiś sposób na zbawienie. To nie są uczynki, dzięki którym coś zyskujemy, dzięki którym Bóg jest nam coś winien. Raczej apostoł Paweł widzi te uczynki jako owoc. To znaczy, że te dobre uczynki są pewną odpowiedzią, są reakcją, są wynikiem czegoś, co zadziało się wcześniej w życiu osoby, która taki owoc w każdym dobrym czynie wydaje. Żeby drzewo wydało owoc, to musi się zadziać tam kilka rzeczy wcześniej, prawda? Musi być jakiś kwiat, musi tam ten pyłek trafić w odpowiednie miejsce, zrobić jakaś zawiązka i dopiero potem owoc, ale coś musi się wydarzyć wcześniej. Coś musi się zadziać, żeby to drzewo mogło wydać owoc. Tak samo jest w życiu ludzi, czy też jeśli chodzi o dobre uczynki w rozumieniu apostoła Pawła. To nie jest coś, co my robimy, prawda? W takim sensie, że teraz robię pewne dobre uczynki, żeby zyskać życie wieczne. Raczej dobre uczynki, one wynikają z tego, że ja mam życie wieczne. Tak, że mam nowe serce, nową naturę daną mi od Boga. A apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale napisał, gdyż łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. To dar Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przygotował wcześniej, abyśmy w nich żyli. Więc żeby wydawać owoc w każdym dobrym czynie, trzeba zostać zbawionym. To jest punkt wyjścia. A to zbawienie otrzymuje się przez osobistą, żywą wiarę, takie zaufanie Chrystusowi. Zbawienie otrzymuje się poprzez przyjęcie wiarą Ewangelii. Wtedy taki człowiek staje się dziełem Boga. Staje się stworzony przez Boga, staje się dziełem Bożym. Ponieważ w takim człowieku Bóg dokonuje wewnętrznej przemiany serca, daje mu nową naturę. I dlatego apostoł Paweł mówi o takiej osobie jako narodzona na nowo przez wiarę w Chrystusa. Taki człowiek jest nowym stworzeniem w Chrystusie. Jest stworzony do dobrych uczynków. I tylko osoba, która jest stworzona przez Boga w Chrystusie Jezusie, może te dobre uczynki, o których tutaj mówi apostoł Paweł, czynić. Osoba, która nie opamiętała się z grzechu, która żyje w grzechu, która nie zaufała Chrystusowi, no nie jest w stanie wydawać owocu w każdym dobrym czynie. W takim ludzkim pojęciu może pewne dobre rzeczy robić i oczywiście zachęcamy do tego, tak, lepiej dobrze czynić niż źle, ale w takim Bożym rozumieniu to osoba nienarodzona na nowo, która się nie opamiętała i nie zaufała Chrystusowi, nie jest w stanie wydać wszelkiego owocu w dobrych uczynkach. Więc te dobre uczynki, jak tutaj widać, są powiązane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. Więc naśladowanie Go oraz czynienie wszystkiego, co Jezus nakazał, to jest właśnie wydawanie wszelkiego owocu w dobrym czynie. Te dobre uczynki wynikają z wewnętrznej przemiany, jaka dokonana została przez Boga w osobie, która zaufała Chrystusowi. Zatem życie godne Pana wymaga wydawania owoców w każdym dobrym czynie i to jest wynik Ewangelii, to jest skutek Ewangelii, to jest odpowiedź, a nie próba zapracowania na coś. Po drugie, pogłębianie poznania Boga. Dlaczego mielibyśmy chcieć pogłębiać nasze poznanie Boga? Wymaga to pewnego wysiłku, pewnego działania. Dlaczego mielibyśmy inwestować w poznanie Boga? Najprostsza odpowiedź jest taka, że uwielbia to Boga oraz niesie ogromną korzyść dla nas samych oraz dla tych wszystkich, którzy są wokół nas. Nowy Testament przypomina nam, że kiedy stajemy się chrześcijanami, to od razu jesteśmy profesorami wiary chrześcijańskiej, prawda? Nie słyszę sprzeciwu, znaczy, że tak. Każdy już ma profesurę, a co najmniej. Tak? Nie, oczywiście, stajemy się niemowlęciami, tak? czy dziećmi w Chrystusie i to chodzi o nasze zrozumienie. Kiedy stajemy się chrześcijanami, to nasze poznanie Boga jest bardzo podstawowe. Dzięki Ewangelii rozumiemy kilka bardzo prostych i podstawowych prawd wiary odnośnie Boga, odnośnie Chrystusa, odnośnie nas samych. Więc jesteśmy duchowymi niemowlętami, które potrzebują mleka, a nie pokarmu stałego. I Pismo zachęca nas, czy Bóg zachęca nas, wzywa nas, abyśmy wzrastali w poznaniu Boga, abyśmy dążyli do takiego poziomu poznania, które będzie nas określało jako dojrzali, dorośli, tak? Kiedy będziemy właśnie duchowo dojrzałymi chrześcijanami. W liście do Efezjan, też w 4 rozdziale apostoł Paweł napisał, on sam też ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i czego? Poznania Syna Bożego do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi wokoło przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie, w podstępie błędnych metod, ale we wszystkim jako prawdomówni w miłości rośli w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spajane i wiązane przez każde wzmacniające je ścięgno, zgodnie z działaniem w mierze właściwej dla każdej części, przyczynia się do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. Więc jak poznajemy Boga? przez poznanie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Pogłębianie poznanie Boga to po prostu pogłębianie poznania Jezusa Chrystusa, to pogłębianie poznania Ewangelii. A kiedy nasze poznanie Boga wzrasta, to jest to bardzo pomocne nam w rozpoznawaniu fałszywej nauki. Między innymi, jeśli nie mamy wystarczającego poznania, to taka fałszywa nauka może nami rzucać jak fale rzucają człowiekiem w morzu. Raz w jedną, raz w drugą stronę. Więc definitywnie potrzebujemy wzrostu, rozwoju dla siebie, ale też i dla innych. Nasza dojrzałość jest pomocą dla tych, którzy są niemowlęciami czy niemowlętami, którzy są dziećmi, potrzebują kogoś, kto by ich pouczył. Tak? Więc duchowa dojrzałość jest życiem godnym Pana. I to do tego zachęca w nas w różnych miejscach, w różnych listach właśnie Pismo Święte. Do tego, żeby wzrastać w tej duchowej dojrzałości, w duchowym zrozumieniu Ewangelii. Czyli w duchowym zrozumieniu Pana też. Trzecia rzecz. Bycie wzmocnionymi przez Boga ku wytrwałości i cierpliwości. Apostoł Paweł w ten sposób przypomina nam, ale też Kolosanom, że chrześcijańskie życie to nie jest bułka z masłem. To nie jazda z górki. Chrześcijańskie życie niesie ze sobą liczne wyzwania, przeciwności, trudności. W liście do Hebrajczyków na przykład czytamy: przypomnijcie zaś sobie dni wcześniejsze, w których już oświeceni przetrwaliście wielki bój z cierpieniami, czy to obelgami, czy prześladowaniami, piętnowani, czy to będąc bliskimi tak traktowanych, bo też z więźniami współcierpieliście i z radością przyjęliście grabież swego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątek lepszy i trwały. Nie porzucajcie więc swojej ufnej odwagi, która ma wielką nagrodę. Wytrwałości wam bowiem potrzeba, abyście wypełniwszy wolę Boga, dostąpili spełnienia obietnicy. Więc takiego wzmocnienia potrzebujemy. Potrzebujemy wzmocnienia, którego rezultatem jest wytrwałość i cierpliwość w Chrystusie. I taki przykład znajdujemy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ewangelie pokazują nam Jego zmaganie w ogrodzie Getsemane oraz to, jak został wzmocniony. I kiedy został wzmocniony, to uwielbił Boga. Tak? Przyjął na siebie to cierpienie. Poddał się temu, co miało na niego przyjść. Przyjął śmierć generalnie. I w ten sposób, będąc posłusznym, uwielbił swojego Ojca. I to jest wyraz tego, jeżeli naśladujemy Chrystusa, jeżeli trwamy w Chrystusie, pomimo tych różnych nieprzyjaznych, negatywnych okoliczności, to postępujemy w sposób godny naszego Pana, ponieważ On też tak postępował. I ostatnia rzecz, dziękowanie Ojcu za Jego zbawienie. Jest to ostatni element. Apostoł Paweł pokazuje, że właściwa postawa przed Bogiem to postawa dziękczynienia, dziękczynna. Taką postawę trzeba pielęgnować, kultywować. Taka postawa jest postawą godną naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ ona wyraża naszą zależność od Ojca, naszą potrzebę Ojca w naszym życiu. Apostoł Paweł określa, za co Kolosanie powinni dziękować Bogu. No za to, że przysposobił ich do udziału w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli generalnie jest to dziękczynienie za łaskę, jaką Bóg im okazał w Jezusie Chrystusie. To nie jest dziękczynienie, jakie faryzeusz przyniósł, kiedy modlił się w świątyni. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak on, celnik, bo robię to, to i to. To nie jest tego typu dziękczynienie. To jest dziękczynienie za wybawienie od grzechu. To jest dziękczynienie za wybawienie od sądu, od potępienia, od śmierci. To jest dziękczynienie za to wszystko, co Chrystus uczynił dla ich zbawienia. Więc znowu w tle jest Ewangelia. Dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Więc jest ważne, aby pamiętali, że to nie oni zbawili siebie, że to nie oni zapracowali na zbawienie, ale to Bóg zrobił wszystko, żeby ich zbawić przez Pana Jezusa Chrystusa. To Bóg uczynił wszystko, co jest potrzebne, aby mogli stać się dziedzicami życia wiecznego. Dlatego dziękowanie jest wyrazem właśnie tej wdzięczności Bogu za Jego dzieło. Więc tym samym postawa, która dziękuje Ojcu, która docenia Ojca, jest dobrą postawą, jest postawą godną naszego Pana, bo podobną postawę widzimy w Chrystusie. Raz za razem Jezus dziękuje Ojcu. Więc te cztery elementy składają się na cel, jakim jest postępowanie godne Pana dla całkowitego przypodobania Mu się. Wydawanie owoców w każdym dobrym czynie, pogłębianie poznania Boga, bycie wzmocnionym, pokrzepionym ku wytrwałości i cierpliwości oraz dziękowanie za to, co Bóg uczynił dla ich zbawienia. I oto apostoł Paweł modli się razem ze swoimi współpracownikami, jeśli chodzi o wierzących w Kolosach. Więc kiedy spojrzymy na życie Jezusa, to cechą charakterystyczną tego życia będzie to, że było to życie godne Pana, Boga, ku całkowitemu przypodobaniu się Jemu. Jezus całym swoim życiem dążył do uwielbienia Ojca, dążył do chwały Ojca. Dlatego Jego życie wyrażało się w całkowitym posłuszeństwie Ojcu. Jezus nigdy nie zgrzeszył i dlatego został On wywyższony jako ten dobry sługa. Został wywyższony i obdarzony wszelkim imieniem, które jest ponad wszelkim imieniem. Apostoł Paweł w liście do Filipian napisał o Chrystusie: On, będąc w tej postaci co Bóg, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny ludziom. A gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Więc postępując, żyjąc w sposób godny Pana, ku całkowitemu przypodobaniu Mu się, żyjemy w sposób, który przynosi chwałę Ojcu. A przynosi chwałę Ojcu, ponieważ jest to realizacja Jego woli. Dlatego Jezus, tak jak Józef, można powiedzieć, został wywyższony przez Ojca i postawiony nad całym Jego domem. Czy to jest Twoje pragnienie? Bo Ty definitywnie takie właśnie było pragnienie Bożego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy pragniesz postępować w sposób godny Pana ku całkowitemu przypodobaniu Mu się? Nie troszeczkę, nie trochę, ale ku całkowitemu przypodobaniu Mu się. To jest cel modlitwy zespołu apostoła Pawła. I taka jest wola Chrystusa względem Jego uczniów. Jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to taka jest Jego wola względem Ciebie. A to z kolei uczy nas, że taki jest właśnie cel chrześcijańskiego życia. Postępowanie godne Pana, życie godne Pana ku całkowitemu przypodobaniu się Jemu. Dla chrześcijanina nie ma innego, ważniejszego celu ponad to. Generalnie. Jakie postępowanie jest godne Pana ku całkowitemu przypodobaniu się Mu? No apostoł Paweł daje cztery punkty. Wydawanie owocu we wszelkim dobrym czynie, pogłębianie poznania Pana, bycie wzmocnionym ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości oraz dziękowanie za zbawienie, jakie dał nam Bóg. Czy jeśli jesteś chrześcijaninem, to dbasz o te rzeczy w swoim życiu? Czy są one ważne dla ciebie? Co praktycznego robisz, aby te wszystkie elementy były obecne w twoim życiu? Co robisz, żeby być wzmocnionym ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości, kiedy pojawiają się nieprzyjazne okoliczności? Co robisz, żeby wydawać owoc we wszelkim dobrym czynie? Co robisz, żeby pogłębiać poznanie Pana? Co robisz, żeby dziękować Jemu? To z kolei pokazuje nam, że żeby ten cel osiągnąć, potrzebujemy wzrostu, rozwoju. Potrzebujemy wzrastać w poznaniu woli Bożej, we wszelkiej duchowej mądrości i duchowym zrozumieniu. Więc ciągle potrzebujemy bazować na Ewangelii i potrzebujemy działania Ducha Świętego, który będzie nas wprowadzał w tę prawdę, w Ewangelię. Dlaczego? Ponieważ wzrastanie w Ewangelię to inaczej wzrastanie w Chrystusa. Ponieważ On jest tą Ewangelią. To bycie zakorzenionym w Chrystusie to czerpanie z Chrystusa. A nasz wzrost musi pochodzić od Chrystusa, który jest głową ciała Kościoła. Nie ma innego wzrostu poza tym od Chrystusa. Więc apostoł Paweł zachęca nas do takiej właśnie modlitwy o innych, o naszych braci i siostry w Panu. I jest to dobre zarówno dla nich, jak i dla nas samych, kiedy się modlimy taką modlitwą. Dlaczego jest to dobre dla nich? Ponieważ Bóg jako kochający Ojciec odpowiada na takie modlitwy, bo to są modlitwy zgodnie z Jego wolą. To jest, ta modlitwa wyraża Jego pragnienie, pragnienie Chrystusa. Dlaczego jest to dobre dla nas? Ponieważ za każdym razem, kiedy modlimy się w ten sposób, przypominamy sobie, że ta modlitwa wyraża cel, który jest dany nam. Pokazuje nam elementy składowe tego celu oraz pokazuje narzędzie osiągnięcia tego celu i my też tego potrzebujemy w naszym życiu. A przypominając sobie te rzeczy, możemy weryfikować siebie i patrzeć, w jakim miejscu jesteśmy, jaka jest nasza duchowa kondycja. Jeśli jest z nami źle, to wtedy możemy podjąć działania korygujące. Dlatego jest to pomocne zarówno tym, o których się modlimy, jak i o nas samych. Dlatego niech ten fragment będzie zachętą dla każdego z nas do modlitwy o innych, ale też i o siebie samych. Ale też ten fragment, kończąc już, uczy nas albo też przypomina nam, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwe chrześcijaństwo to po prostu więcej i więcej Chrystusa. To nie jest zadowalanie się tym, co mam. To jest pragnienie więcej. Więc prawdziwy chrześcijanin to ten, który dąży do tego, aby w jego życiu było właśnie więcej tego, który za niego umarł. To znaczy dąży do bycia napełnionym poznaniem Bożej woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. Prawdziwe chrześcijaństwo angażuje całego człowieka. Natomiast nominalne chrześcijaństwo, takie, które jest tylko z nazwy chrześcijaństwem, które nie ma tego dążenia do tego, żeby Chrystusa było więcej, które zadowala się spełnianiem tylko jakichś tam religijnych obowiązków, no nie jest prawdziwym chrześcijaństwem, nie jest biblijnym chrześcijaństwem. Człowiek, który jest zimny, i sztywny, jeżeli widzimy człowieka, który jest zimny, dotkniemy go, jest zimny i sztywny, to jest po prostu martwy. Tak? To jest po prostu martwy. Więc prawdziwy chrześcijanin nie może być zimny lub obojętny na Chrystusa. To jest... Więc człowiek, który żyje dla Chrystusa, musi być dla niego gorący. Znaczy gorący, no musi mieć temperaturę, tak? Więc prawdziwe chrześcijaństwo, to też jest nauka, wypływa z serca, z wnętrza człowieka, dotyka serca, dotyka całego człowieka. Prawdziwe chrześcijaństwo jest odpowiedzią serca na Bożą miłość, na Bożą łaskę, na sprawiedliwość Boga, na świętość Boga, jakie by zostały okazane w Chrystusie Jezusie. Dlatego prawdziwe chrześcijaństwo zawsze będzie angażować całego człowieka. Bo człowiek wierzący w Chrystusa ciągle mówi, chce więcej, pragnę więcej. Dlatego zostawiam to, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Tak? Wytężam siły do tego, co przede mną, żeby zyskać, żeby być w Chrystusie generalnie. A jakie jest twoje chrześcijaństwo? Czy jest to prawdziwe chrześcijaństwo? Czy może jest to nominalne chrześcijaństwo? Jaka jest temperatura tego chrześcijaństwa, gdybyś mógł ją zmierzyć? Czy z twojego serca wypływa pragnienie właśnie tego więcej Chrystusa? Więcej Pana? Amen.